Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, w drugiej godzinie naszej audycji. Iwona Kosior przed mikrofonem, a po drugiej stronie komputera pani Beata Śmigiera ze Stowarzyszenia Dwie Kreski, która dzisiaj opowiada nam o tym, na czym polega, mówiąc bardzo w skrócie i bardzo prosto, na czym polega działalność Stowarzyszenia Dwie Kreski, ale słuchając tych opowieści myślę, że mają Państwo takie odczucie, że to są ważne rzeczy i rzeczy, o których warto rozmawiać i warto mówić o tym, że każdej kobiecie, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej się znajduje, niezależnie od tego, jaką reakcję dokładnie i jakie myśli wywołuje w niej informacja o ciąży, każda kobieta zasługuje na pomoc, wsparcie, wysłuchanie i pokazanie, że nie tylko życie jej dziecka, ale że też jej życie jest po prostu wartościowe, jest wartością samą w sobie. Myślę, że to jest, przynajmniej ja mam taki odbiór Stowarzyszenia Dwie Kreski, że to jest jedna z takich głównych myśli, która nam dzisiaj towarzyszy, ale trochę zostawiając kwestię takiego codziennego funkcjonowania stowarzyszenia, chciałabym teraz przejść do kwestii, o której wspominałam już w pierwszej godzinie audycji, czyli to, jak wygląda funkcjonowanie stowarzyszenia teraz w sytuacji, kiedy cała, w zasadzie tutaj ciężko mówić o skali, ale no na pewno całe nasze społeczeństwo, jeżeli chodzi o Polskę, mierzy się z nową sytuacją, napływem bardzo dużej, ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy ogarniętej wojną. Uchodźców, na których składają się przede wszystkim kobiety i dzieci. I jak się nie trudno domyślić, kobiety również w różnych sytuacjach życiowych i niekiedy kobiety, które być może, będąc już tutaj w Polsce, dowiedziały się, że są w ciąży. W jaki sposób staracie się pomagać takim osobom? Bo jak już zdradzając trochę, staracie się i macie tutaj odpowiedni, że tak powiem, program przeznaczony pod tym kątem. Na czym polega ta pomoc?
Tak, do nas też już w tej chwili trafiło kilka, zadzwoniło kilka pań, które pochodzą z Ukrainy i są w ciąży. Natomiast tak, my na początku, kiedy zaczęła się wojna, kiedy zaczęli przybywać do nas, tak, zaczęły przybywać osoby z Ukrainy, zastanawialiśmy się w jakimś kierunku, jak to zorganizować, jak pomagać. I na początku też, tak jak wszyscy, chcieliśmy robić dużo. Chcieliśmy pomagać już w tej chwili i też nad tym myśleliśmy, zastanawialiśmy się, jak to zrobić, ale przyszła też taka refleksja, że być może ta sytuacja nie będzie trwała tydzień, dwa, tylko będzie trwała dłużej, że jest to sytuacja, która być może obejmie jakiś, nie wiem, kilka miesięcy, mam nadzieję, że nie, ale nie wiadomo też, co się wydarzy. I zaczęliśmy się zastanawiać, że właśnie ta nasza pomoc powinna być długodystansowa. Nie może być szybka i jakaś połowiczna, tak? Stąd zaczęliśmy tutaj podejmować pewne kroki, bo też, tak jak widzimy, to najczęściej jest tak, że kobiety, dzieci trafiają do rodzin, do osób gdzieś prywatnych, tak, które przyjmują. Natomiast my nie mamy też zaplecza, żeby nie wiem, oferować mieszkania, czy żeby tutaj gdzieś lokować te osoby, bo takiego zaplecza nie mamy. Więc skupiliśmy się na tym, co mamy. I jest tak, że w tej chwili w telefonie zaufania są tłumacze ukraińskojęzyczni, którzy towarzyszą rozmowom właśnie pań z Ukrainy. Często też jest tak, że dzwonią Polacy w sprawie swoich podopiecznych, więc tutaj też rozmawiamy, ale też zawsze prosimy, żeby konkretna pani zadzwoniła do nas. Więc każdego dnia są tłumacze i tak samo jeśli chodzi o maila, więc tutaj jesteśmy dostępni. I przejmując pomoc, pomagamy tak, jak pomagamy kobietom z Polski. Tak, tutaj ta nasza pomoc jest tak samo, taka, ma pełny zakres, tak jak dla pań z Polski. I ponieważ to nam wychodzi najlepiej i w tym się najlepiej czujemy, więc tutaj w taką pomoc oferujemy.
A czego wymaga oferowanie pomocy kobietom w takiej sytuacji, jak kobiety, które uciekają przed wojną? Czy specyfika rozmowy, kontaktu z takimi kobietami jakoś czymś się różni?
To znaczy jest tak, że panie też potrzebują wsparcia takiego psychologicznego, tak? Potrzebują też wysłuchania tego, że po drugiej stronie jest osoba, która ma dla nich czas i jest w stanie właśnie porozmawiać, więc tutaj na pewno jest to troszeczkę utrudniona sytuacja, tak? Jeśli są tłumacze i to wiadomo, że ten kontakt już jest w 3 osoby, a nie w 2. Natomiast potem pomoc tak naprawdę skupia się na pomocy właśnie w konkretnej sytuacji, tak? Bardzo często te osoby przebywają już gdzieś w domach, szukają właśnie lekarzy, którzy przyjmą, szukają szpitali. Mamy też materiały dotyczące właśnie wyprawki, co przygotować, tak, w Polsce do porodu i pomagamy te wyprawki szykować, przygotowywać, więc idziemy tutaj w tym kierunku. Natomiast jeśli wiadomo, że te rozmowy są trudniejsze, tak, bo to są osoby, które są po różnych też traumach, ale tutaj właśnie mają też u nas to wsparcie psychologiczne. Jeśli tylko chcą z tego wsparcia skorzystać, to jest taka możliwość.
A jak wygląda kwestia zaangażowania też innych osób w pomoc Ukrainkom, które zgłaszają się, które być może też potrzebują tej pomocy w trochę innej skali, innym zakresie, chociażby kwestie językowe, myślę, że tutaj też są, no właśnie, tak jak pani mówi, to też jest pewnego rodzaju bariera i wyzwanie. Niedawno też trafiłam na ogłoszenie waszego stowarzyszenia o poszukiwaniu wolontariuszy w województwach lubelskim i podkarpackim. Jakich osób konkretnie szukacie i z jakim odzewem spotyka się ten apel?
To znaczy tak, bo tak jak mówiłam wcześniej, jeśli podopieczna Polka, tak, zgłasza się do nas, my potem szukamy wolontariuszy terenowych i podobnie jest w sytuacji pań z Ukrainy, ponieważ najlepiej się towarzyszy wtedy, kiedy jest się blisko. Wtedy można najlepiej pomóc, wtedy też widzimy, czego podopieczna potrzebuje. I my szukamy wolontariuszy właśnie ukraińskojęzycznych, ponieważ nasze podopieczne, które zgłosiły się do nas, takich wolontariuszy właśnie mają, tak? Albo przynajmniej jeden z wolontariuszy jest wolontariuszem ukraińskojęzycznym, czy czasami rosyjskojęzycznym, bo jest to wtedy łatwiejsze w kontakcie. Tutaj też nasza podopieczna z wolontariuszami nawiązuje pewną więź i też zależy nam, żeby była dobrze rozumiana. Więc stąd tak, te poszukiwania wolontariuszy. No na pewno muszą to być osoby, które w jakiś sposób są troszeczkę dyspozycyjne, tak, żeby towarzyszyć, bo to się wiąże właśnie z załatwianiem jakichś formalności, czy to się wiąże, nie wiem, z zakupami, czy z pójściem do lekarza, tak, więc tutaj na pewno to muszą być osoby, które mają czas i też takie, które chcą się zaangażować, tak, żeby podopieczna też zawsze mogła zadzwonić, bo są takie czasem sytuacje nagłe, więc tutaj na pewno przede wszystkim dyspozycyjne i takie, które mają, nie wiem, otwarte serce, tak, które są też empatyczne, które mają łatwość kontaktu z drugim człowiekiem, bo takie osoby są nam potrzebne.
A jeśli chodzi o ten sposób wsparcia, pomocy ze strony wolontariuszy, którzy są właśnie w tej grupie pomoc, to też mnie ciekawi, to pytanie pojawiło mi się gdzieś też jeszcze wcześniej, ale go nie zadałam, więc zadam teraz, nie tylko w kontekście podopiecznych z Ukrainy, którym pomagacie, ale także każdej podopiecznej. Czy jest w jakiś sposób określony zakres tej pomocy? Chodzi mi taki, tak jakby o czas. Czy to jest tak, że wolontariusz po prostu jakby, no mówiąc trochę kolokwialnie, idzie na żywioł i umawia się z konkretną osobą na formę pomocy, która jest potrzebna? Czy jednak jest to tak, że na przykład to jest pomoc zawsze, powiedzmy, świadczona raz w tygodniu, czy na przykład, nie wiem, przez określoną liczbę miesięcy? Czy jest to w jakiś sposób u was regulowane, czy nie? Czy to jest właśnie dostosowywanie pomocy do konkretnej osoby?
To znaczy, u nas jest tak, że to jest dostosowywanie pomocy do konkretnej osoby, bo nie sposób tutaj się umówić, tak, że będziemy, nie wiem, spotykać się raz w tygodniu, czy dzwonić do siebie raz w tygodniu. Na pewno jest tak, że ten kontakt na początku, tak, kiedy ustalamy jakby zakres pomocy, jest częstszy. Potem, kiedy już też wiadomo, ciąża trwa kilka miesięcy, tak, więc w zależności jakie są ustalenia, to wolontariusze potem z podopieczną się kontaktują, ale też jest tak, że podopieczna zawsze może do wolontariuszy zadzwonić, więc tutaj wolontariusze sami ustalają już ten konkretny czas, kiedy mogą. Wiadomo też, że każdy z nas ma swoje jakieś obowiązki zawodowe, obowiązki osobiste. I też nie chodzi o to, żebyśmy my dla jednej osoby byli tak dostępni, że już nie mamy innego życia, czy nie mamy już potem możliwości być dla kolejnej osoby. Więc tutaj na pewno każdy wolontariusz musi też dbać o swoje jakieś granice, ale generalnie jest tak, że my się po prostu już z podopieczną ustalamy, tak? Kiedy się kontaktujemy, jak się kontaktujemy, jak często. Wszystko zależy właśnie też od tych potrzeb, które potem się pojawiają. Więc to jest tak dopasowane.
Mm-hmm. Pytam też o to nie bez powodu, ponieważ, no tak jak wspomniałam, wolontariusze są poszukiwani, więc niewykluczone, że może teraz ktoś z naszych słuchaczy zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem takim wolontariuszem nie mógłby zostać. I zadaję sobie pytanie, no dobrze, ale tak naprawdę ile czasu będę musiał na to poświęcić? Czy mogę się w ogóle w coś takiego zaangażować? Dlatego też o to tak dopytuję szczegółowo. A jakim zainteresowaniem cieszy się ten ostatni apel, jeśli chodzi o sytuację związaną z uchodźcami i czy zgłaszają się na przykład do was osoby, które mówią, znam biegle język ukraiński, mogę pomóc?
Tak, jak najbardziej. Nie powiem pani w liczbach, niestety nie mam w tej chwili dostępu, tak żeby pani powiedzieć w liczbach, ile osób się zgłasza. Ja sama organizowałam właśnie pomoc tłumaczy do dyżurki, więc dostałam listę osób, z którymi się stowarzyszenie też kontaktowało, które właśnie napisały, że jak najbardziej chcą tłumaczyć, ale też w tym gronie potem znalazły się osoby, które powiedziały, że oprócz tego mogą być właśnie jeszcze wolontariuszami terenowymi, bo tutaj właśnie bardzo nam też potrzeba wolontariuszy terenowych, tak, bo kobiety są z różnych miejscowości. My nie jesteśmy oczywiście w stanie powiedzieć, z jakich do nas zadzwonią, ale dobrze jest mieć właśnie bazę, w której są nazwiska, bo kiedy kobieta dzwoni, kiedy podopieczna do nas dzwoni i my już wiemy, że wolontariusze terenowi będą potrzebni, to miło jest, kiedy otrzymujemy bazę osób i możemy do tych osób zadzwonić i te konkretne dwie osoby wybrać. Więc odzew jest tak po tych różnych ogłoszeniach i jak najbardziej tutaj wolontariusze ukraińskojęzyczni są nam potrzebni, zwłaszcza też w terenie, przede wszystkim w terenie, tak? Bo o ile w dyżurce już sobie radzimy, to tutaj teren jest jak najbardziej tym miejscem, gdzie wolontariusze ukraińskojęzyczni mogą działać wtedy.
Czy wolontariusze też przechodzą wcześniej określone szkolenie, zanim zaczną pomagać konkretnym osobom?
Tak, wolontariusze mają swoje szkolenie, jeśli chodzi o wolontariuszy terenowych. Natomiast my też mamy kilka, w takich dużych miastach mamy już swoje grupy terenowe i tam, na przykład, nie wiem, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Warszawa, tak? Więc takie różne duże miasta, tam są grupy terenowe, tam jest zawsze lider, który organizuje i spotkania, i szkolenia dla wolontariuszy. Więc jeśli jest tak, że wolontariusz oczekuje dopiero na podopieczną, tak, to wtedy też jest tutaj właśnie zaangażowany w różne spotkania, bo już w tej chwili też i osoby, które liderują w danych miastach, to organizują już też powoli, zaczynają organizować takie systematyczne spotkania, żeby też wolontariusze się poznali, żeby ten kontakt był, jakieś nawiązywanie też relacji, tak, bo to jest bardzo ważne. Więc jak najbardziej tutaj wtedy są w zespołach terenowych i też mają swoje szkolenia.
Jak w takim razie można się zgłaszać do Was, jeżeli ktoś chciałby takim wolontariuszem zostać, albo przynajmniej dowiedzieć się, na czym praca wolontariusza polega?
My oczywiście zapraszamy i na naszą stronę dwiekreski.pl, gdzie można najważniejsze informacje sobie przeczytać, przemyśleć. Są też tam formularze do zapisu, jeśli ktoś chciałby się zgłosić, czy jako właśnie wolontariusz terenowy, czy w ogóle chciałby też wspomóc nasze inne grupy, tak? Bo tak jak mówiłam, jest oprócz dyżurki, oprócz grupy pomoc, jest przecież grupa i marketingowa, administracyjna, jest grupa prawna, jest grupa poród, jest grupa finansowa, więc tutaj jeśli też ktoś się czuje w którejś z tych grup, to jak najbardziej zapraszamy, bo też nieustannie szukamy osób. Są formularze właśnie na stronie, można je wypełnić i wtedy jest tak, że osoby ze stowarzyszenia kontaktują się z tymi osobami, które się zgłosiły. Takie też wstępne rozmowy przez telefon i potem już mówimy, jakie są dalsze kroki.
To wiemy już, co zrobić, żeby zostać wolontariuszem Stowarzyszenia Dwie Kreski, ale myślę, że nie trzeba wcale działać konkretnie w waszym stowarzyszeniu, żeby okazję do pomocy i do wsparcia mieć, więc o tym chciałabym teraz porozmawiać, ale zanim przejdziemy do tego wątku, ostatniego wątku już naszej rozmowy, najpierw trochę muzyki.